umiłowani Panu naszym Jezusie Chrystusie, bracia i siostry. Droga rodzino Boża, ja mam na celu Wam przekazać chrześcijańskie, braterskie pozdrowienie w pierwszym rzędzie od zgromadzeń ludu Pana, gdziekolwiek ostatnio miałem przywilej usługiwać. Wszyscy życzą Wam wiele obfitych las i błogosławień na tym kończącej się uczcie tutaj w Poznaniu. Przedmiot naszej lekcji chcemy w dniu dzisiejszym oprzeć na dowodach drugiej księgi Samuelowej, rozdział 9, od 1 po 13 wiersz. Bracia są proszeni, ażeby Biblię wziąć sobie na wierzch, śledzić uwagi, jak również niektóre notować. Czytamy przedmiot naszego rozważania, będzie on wprawdzie długi, to jednakże zwracajmy uwagę. Wtedy rzekł Dawid: jestże jeszcze kto, co by pozostał w domu Saulego, abym uczynił nad nim miłosierdzie dla Jonatana? A był z domu Saulowego sługa, którego zwano Szyba, którego zawołano do Dawida i rzekł król do niego: ty żeś jest Szyba? A on odpowiedział: jam jest sługa twój. Potem rzekł król: a jestże jeszcze ktoś z domu Saulowego, aby nad nim uczynił miłosierdzie Boże? A odpowiedział Szyba królowi: jest jeszcze syn Jonatana, chromy na nogi. I rzekł do niego król: a gdzie jest? A Szyba odpowiedział królowi: oto jest w domu Michira, a syna Emeliowego w Lebedarze. Przeto posłał król Dawid, a wziął go z domu Machira, syna Emeliowego w Lebedarze. A gdy przyszedł Mefiboset, syn Jonatana, syna Saulowego, do Dawida, upadł na oblicze swoje, pokłonił się i rzekł Dawid: Mefibosecie, który odpowiedział: oto sługa twój. I rzekł do niego: nie bój się, bo zapewnie uczynię z tobą miłosierdzie dla Jonatana ojca twego, przywrócę wszystką rolę Saula dziada twego, a ty będziesz jadł chleb u stołu mego zawsze. Wtedy ukłoniwszy się, rzekł: cóż jest sługa twój, żeś się obejrzał na psa zdechłego, jaką ja jest? Zatem wezwał król Szyby sługi Saulowego i rzekł mu: cokolwiek miał Saul i wszystek do niego dałem synowi pana twego, a będziesz wtedy sprawował rolę jego, a ty i synowie twoi, a będziesz dawał, aby miał chleb syn pana twego, który wyjadł. Ale Mefiboset, syn pana twego, będzie zawsze wyjadał chleb u stołu mego. A Szyba miał 15 synów i 20 sług. To odpowiedział Szybowi królowi: wszystko, co rozkazał król pan mój, służę swemu tak uczyni sługa twój, aczkolwiek Mefiboset mógłby jadać u stołu mego jako jeden z synów królewskich. Miał też Mefiboset syna małego imieniem Micha, a wszyscy, którzy mieszkali w domu Saulowym, byli sługami Mefibosetowymi. A tak Mefiboset mieszkał w Jerozolimie, bo on u stołu królewskiego zawsze jadał, a był chromy na obie nogi. Lekcja ta daje nam pewną ilustrację. Przede wszystkim występuje na słowo miejsce postać króla Dawida. Dawid, król izraelski, dostrzegamy, że był on mężem, jak Pismo Święte wyraża się, według serca Bożego. Mąż według serca Bożego jest to wzniosła zaleta i dlatego też zaletę taką, aby sobie wyrobić, jest sprawa nieprosta. Popatrzmy się usposobieniu Dawida, dostrzegamy wielkie i wzniosłe zalety, wielkiej pokory i wielkiej miłości. Przede wszystkim dostrzegamy wielkiego rywala obok właśnie Dawida, to król Saul. Król Saul czyha na życie Dawida przez długie lata. Niezależnie od tego, chociaż znajduje się w takiej kolizji i wielkiej opozycji ze strony króla Saula, Dawid względem króla okazuje wielkie miłosierdzie. Popatrzmy się, pewne doniesienie chcemy sobie rzucić w myśli naszej, co czytamy w pierwszej księdze Samuelowej, w rozdziale 19, pierwszy i drugi wiersz, to nam właśnie posłuży do rozważania naszego przedmiotu. Czytamy słowa, które mówią następujące treści i myśli. Kiedy mówił Saul do Jonatana, syna swego i do wszystkich sług swoich, aby zabili Dawida. Ale Jonatan, syn Saula, kochał się w Dawidzie bardzo. A oznajmił to Jonatan Dawidowi, mówiąc: Saul, ojciec mój, myśli cię zabić. Przecież teraz przez cię proszę, aż do zaranku, a skryjesz się. Dostrzegamy dobre usposobienie charakteru w drugim jego wielkim przyjacielu, którym jest Jonatan. Jonatan przecież jest synem ojca swojego Saula, a więc pomimo, że opozycja występuje bardzo olbrzymia między Dawidem a między Saulem, to jednakże dostrzegamy, że wielka przyjaźń i wielka zażyłość uwidacznia się wśród Dawida i wśród Jonatana. Dlatego też dostrzegamy i treść podkreśla nam dobitnie, że Saul czyha, a nawet daje polecenie do swoich sług, ażeby zabić Dawida. Sprawa nieprosta, jeśli ktoś czyha na czyjeś życie, aby oddzięczyć mu się względnie, odwzajemniać dobrym, to trzeba mieć wysoką cechę charakteru. Dalsza myśl tego naszego rozważania oparta w 18 rozdziale pierwszej księgi Samuelowej od 10 do 12 wierszu jeszcze czytam. I stało się drugiego dnia, że przypadł duch zły na Saula i prorokował w pośrodku domu. A Dawid grał ręką swoją dnia onego jako i przedtem, a Saul miał swoje ręce włócznią. Tu się uwidacznia wielkie nieszczęście. Popatrz. Czytamy. I cisnął Saul włócznią, mówiąc: przebiję Dawida aż ku ścianie, ale się uchylił Dawid przed nim po dwakroć i bał się Saul Dawida, że to Pan był z nim, a od Saula Pan odstąpił. Dobitne dowody podkreślają nam w tym wypadku, że ów, który czyha na życie pewnego męża, który ma cechy wysokie charakteru, Pan go strzeże, chroni i otacza go swoją opatrznością. Pomimo, że z ręki Saula mógł znaleźć się w sytuacji śmierci, to jednakże pańska opatrzność czuwała całkowicie nad Dawidem, a widząc to właśnie Saul, czyli jego rywal, przeciwnik, którego wielce nienawidzi, że znajduje się w takiej sytuacji i boskiej opatrzności, bał się właśnie Saul Dawida, którego miłował Pan. Mało, bo dostrzegamy w bliższym rozeznaniu, że Pan opuszczał Saula, boskie miłosierdzie, które było nad nim, niegdyś opuszczało go z tytułu tego, że jego postępowanie, jego stosunek był na coś, który się nie podobał Panu. Popatrzmy się, życie Saula uwidacznia nam w pewnym wypadku, że jako król izraelski, którego obrał sobie Pan, którego i z którym dopatrywał się, że miał on wykonywać pańskie polecenia, to nawet w słusznym czasie upadł tak nisko, że poszedł radzić się czarownicy wieści z Endor, aby mu doradziła, co ma czynić, gdyż Pan mu nie odpowiada ani przez sny, ani przez widzenia, ani w żaden sposób. Dlatego też charakter Dawida w przeciwieństwie do Saula uwidacznia się, że jest mężem według serca Bożego i Pismo Święte właśnie to uwidacznia. Dawid zapomina przez pewien czas jako to, co zło wyrządza mu Saul. Dawid nie chce pamiętać na zło, które wyrządza mu przeciwnik. Na pewno my wszyscy znajdujący się tu obecnie zebrani mamy niewątpliwie pewnych swoich przeciwników, bądź to w jednostkach, bądź to może w pewnej większej liczbie jednostek, czyli osób. To niezależnie od tego, z punktu widzenia rozumowania naszego, tak jak Dawid, w stosunku do owych przeciwników, mamy sobie wyrabiać zaletę wielkiej miłości. I dlatego też Dawid oceniał postępowanie Jonatana, syna Saula, oceniał jego właśnie przyjaźń i wówczas, kiedy z nim zawarł przymierze. Dlatego też stąd poczuwał się jak gdyby zobowiązany w stosunku do Jonatana, a w wypadku wówczas, kiedy Dawid wyniesiony do wzniosłości i do panującego króla w narodzie izraelskim. Zazwyczaj istnieje to tak, że w intuicji ludzkiej, usposobieniu ludzkim jest to, że człowiek zapomina wiele rzeczy. My na pewno też niejednokrotnie przyrzekamy komuś coś, zapewniamy go, ale po pewnym czasie wybiegło nam to z umysłu, z pamięci, ale dopiero po pewnym czasie ktoś nam przypomina, względnie sami przez jakąś okoliczność dochodzimy do wniosku i sobie o tym przypominamy. Taka okoliczność dostrzegamy, że czasu swego, kiedy Józef znajdował się jako więzień, będąc w więzieniu Potyfara, a siedział on przez lat 13, miał swoich bliskich przyjaciół współwięźniów. Józef jako znawca, ten, który odkrywał sny i wizje, cele, czasu swego potrafił przedstawić sprawę, co reprezentują sny, które śniły się pewnemu podczasemu i pewnemu przełożonemu nad piekarzami. A więc jednemu przepowiedział, że za 3 dni straci on głowę przez króla, drugiemu przepowiedział, że za 3 dni będzie wywyższony i będzie podawał kubek do rąk faraonowych. Ale wspomina między innymi Józef, do Józefa i ze sobą mając rozmowę, ale wspomnij wówczas, kiedy będziesz w tej wyniosłości u stołu i ugodności króla, wspomnij na mnie, że ja jestem współwięźniem. Dlatego też ta ilustracja doprowadza nas do tego, że czasu swego i Dawid, kiedy wyszedł i wypłynął na widownię jako triumfujący król, którego postanowił Pan, którego sobie obrał, który był umiłowanym jego, w różnym czasie dopiero nie wcześniej, ale około w połowie jego panowania, przyszło mu na pamięć, a przyszło mu to na pamięć to, że przypomniał sobie na obowiązki, które miał w stosunku do swojego wielkiego przyjaciela, a przyjacielem tym był Jonatan, syn Saula, owego wielkiego prześladowcy, który był w opozycji z Dawidem. Dlatego też, przypominając sobie właśnie Dawid na Jonatana, na jego przymierze, przypomniał sobie również o obowiązki względem niego i dlatego też myśli sobie w wypadku, o ile on nie żyje, to w stosunku do jego bliskich czuje się zobowiązany w pewnym właśnie przedsięwzięciu ze strony tej, gdyż względem niego Jonatan uczynił wielkie miłosierdzie wówczas, kiedy Saul czyhał właśnie na jego życie. Otóż czytamy w naszej lekcji, którą myśmy właśnie przeczytali od podstaw. Od 1 wiersza powtarzam. I rzekł Dawid, a jestże jeszcze kto, co by pozostał z domu Saulowego, aby uczynił nad nim miłosierdzie dla Jonatana, a był z domu Saulowego sługa, którego zwano Syba, a tego zawołano do Dawida i rzekł król do niego. Czyżeś jest Saul? Czyżeś jest Syba, któremu on odpowiedział, jam jest sługa twój. Syba był jeden z przedniejszych sług króla Saula. A wobec tego, przyprowadzony przed apartament królewski Dawida, wypytywany, czy ty jesteś w rzeczywistości, przyznaj się, kto ty jesteś? Czy w rzeczywistości twoja osoba jest właśnie tą osobą, o której właśnie ja się pytam? Potem rzekł król, a jeszcze, że jest ktoś z domu Saulowego, abym nad nim uczynił miłosierdzie Boże? A odpowiedział królowi Syba, jest jeszcze syn Jonatana, który jest chromy na nogi. A król go wypytuje, a gdzie jest? A Syba odpowiedział królowi, jest on w domu Machira, syna Ameliowego w Lodebarze. Przeto posłał król Dawid, wziął go z domu Machira, syna Ameliowego z Lodebarze. Wobec tego, że Dawid wyciągnął wnioski, dokonał wywiadu u sługi Saulowego Syby, któremu on wyznał całkowite zeznanie, dlatego też Syba, który był przedniejszym sługą Saula, znajduje się w sytuacji bardzo krytycznej. Znajduje się przed Dawidem, wypytywany odnośnie pozostałych członków jego rodziny, dlatego też Syba, przedniejszy sługa Saula, zdradza w obliczu króla Dawida odnośnie sytuacji, że jego syn Jonatana żyje. Określa on, że jest on kulawy dla tego tytułu i przyczyn, że kiedy był jeszcze 5-letnim dzieckiem, kiedy przyszła wiadomość, że Dawid doznał porażki i Jonatan od przeciwników, wówczas wypadł z rąk niańki i stał się on kulawy. Kiedy otrzymał całkowitą relację odnośnie potomstwa Saulowego, dlatego też król Dawid oświadcza o swoim usposobieniu serca w stosunku do swoich wrogów. Mówi, ja względem niego uczynię miłosierdzie. Ja względem niego okażę wielką miłość. I dlatego też Dawid oświadczył o swoim miłosierdziu, a to jednakże nie było przyjęte z pełną ufnością, z pełnym przekonaniem, że tak się urzeczywiści, gdyż nie miał pewności ów kolawy, a chyba tym bardziej, że ta sytuacja dojdzie i urzeczywiści się tak, jak w rzeczywistości Dawid król powiedział. Przede wszystkim musimy wniknąć, jaki obyczaj panował w ówczesnym czasie. Zwyczaj ówczesny panował dlatego taki, że kiedy przychodził nowy król na tron, to wszyscy potomkowie ostatniego tronu, ostatniej dynastii królewskiej musieli być wybici, musieli być zniszczeni, bo dlatego, że oni będą przeszkodą nowemu królowi, nowemu dostojnikowi w jego działaniu i w jego postępowaniu właśnie i zarządzenia. My wiemy, że i w dobie dzisiejszej też podobnie istnieje, chociaż nie zabijają na śmierć, ale widzimy, że kiedy się zmienia całe kierownictwo, zmienia się i dalszy aparat, przez który dokonuje się pewnego działania i czynności. Dlatego też chyba jako przedniejszy sługa Saula znał obowiązek, poczuwał się do rozkazu króla i dlatego też pozostało mu nic innego, ale tylko i wyłącznie wykonać polecenie, a choćby to kosztowało śmierć dziecka i jego życie. Stąd czuł się zobowiązany w stosunku do króla, jego przedsięwzięcia, jego decyzji, ażeby całkowicie wyzdradzić i objawić całkowicie tych wszystkich, którzykolwiek znajdują się z dynastii królewskiej króla Saula. Dla Syby pozostał tylko cel wykonać rozkaz, przyprowadzić do dworu króla Dawida, Mefiboseta. Kiedy do dworu królewskiego ma on przyprowadzić Mefiboseta, syna Jonatana, swojego wielkiego przyjaciela, ma on w tym wypadku pewnego rodzaju wyrzuty. Czuje się niespokojny. A może król, który zapewnia o tym miłosierdziu, być może, że on nie zrealizuje tego przedsięwzięcia, ale przeciwnie, w myśl polecenia i obyczaju ówczesnego, może on zada cios śmiertelny owemu dziecku. Wówczas będzie miał jak gdyby to tą sprawę całą na sumieniu. Czytamy nasze rozważanie w wierszu 6. A gdy przyszedł Mefiboset, syn Jonatana, syna Saulowego, do Dawida, upadł na oblicze swoje, pokłonił się i rzekł do Dawida: Mefibosecie, który odpowiedział, oto sługa twój. Znajdujemy się w okolicznościach, kiedy przyprowadzony jest Mefiboset. Mefiboset znajduje się tuż przed obliczem króla Dawida. Znajdują się w tej sytuacji jako jeden z tych, który ukrywał się. Znajduje się w sytuacji ukrycia, niepozorny, niewidoczny, bo przecież wiedział, jaka sytuacja i co go w tym wypadku może spotkać. Co on widzimy? Że syn Jonatana, Mefiboset, przed obliczem Dawida pada. No cóż innego pozostaje człowiekowi, kiedy znajduje się w sytuacji bezradności, bez wyjścia, inaczej w obliczu, gdzie ktoś jego jest panem sytuacji życia i śmierci. Dlatego padł na oblicze, pokłonił się królowi Dawidowi i powiada: ja jestem do twojej dyspozycji, jestem sługa. Wobec tego król Dawid przygląda się psychicznie, widzi jego usposobienie, stan wytrącenia z równowagi, niepewny, obawia się, trwożony, bo przecież jedno polecenie, rozkazanie kiwnięcie palcem, a już nie ma Mefiboseta. Król Dawid, widząc jego stan serca, jego usposobienie, czytamy w 7 wierszu następujące. I rzekł do niego Dawid: nie bój się, bo zapewnie uczynię z tobą miłosierdzie dla Jonatana ojca twego. Przywrócę wszystkę rolę Saula dziada twego, a ty będziesz jak chleb u stołu mego zawsze. Co za wspaniałe słowa! Nieprawdopodobne, aby one docierały do uszów Mefiboseta. Takie określenie, które wypowiada właśnie tutaj w tym wypadku Dawid. Dawid zapewnia, mówi: nie bój się, nie obawiaj się. Ja widzę, że jesteś w tej chwili rozczarowany, niepewny, jesteś w obawie. To jednakże ja ciebie zapewniam, że okażę w stosunku do ciebie wielkie miłosierdzie. Dalej, mało to, przywrócę wszystką rolę Saula, czyli cały majątek, ten, który był twojego dziada, a będziesz zawsze jadł u stołu mego. Nieprawdopodobne, aby u mnie przyjaciel miał się spotkać z taką właśnie wiadomością, z taką relacją i z takim zdaniem królewskim. Przecież każdy król przychodzący do władzy usuwał swoich wszystkich przeciwników, wszystkich tych, którzy mieli zajmować w przyszłości posiadane stanowiska, a tu jest odwrotnie. Król dźwiga tego, który jak gdyby odtrącony, złamany życiem, zniechęcony, wytrącony z równowagi, ten mu zapewnia właśnie miłosierdzie. Mało wykazuje, że będzie zjadł zawsze u stołu mego. Zwyczaj wschodni jedzenie przy jednym stole ma on głębsze znaczenie. Ma on znaczenie to, że jest to dowód jedności rodziny. W dalszym ciągu przejawia on i uwidacznia wierność i przyjacielstwo, jak i wspólne przymierze tych, którzy jadają. I w dzisiejszym czasie jeszcze obyczaj wschodni jest to, że nie tylko w jednym stole jadają, ale z jednej misy. Tak było wówczas. Stąd król Dawid zapewnia Mefiboseta, owego, który tak drżący i ubojaźliwy, niepewny, że będzie zawsze jak ze stołu mego będziesz najbliższym moim przyjacielem. My wiemy z dowodów biblijnych, że Dawid miał dwie żony. A wobec tego, że miał dwie żony, to i dzieci jego mieli mieć nadzieję być następcami jego tronu. Dlatego też przyprowadzenie obcego do rodziny uważać można za gorszące dla tych, którzy mieli być jego spadkobiercami. Ale stąd Dawid przezorny był w tym i dlatego też zajście dowodzi, że Dawid król wcale się tego nie obawiał i dlatego też ufał, że królestwo jego nie będzie odjęte od jego potomstwa. Miał on całkowitą ufność w boskie obietnice i dlatego też wierzył, że boskie miłosierdzie okazywane będzie mu zawsze i wciąż. Ufność członków rodziny natomiast względem postępowania Dawida, względem jego rozsądku, jego spraw jako głowy, była całkowicie w stosunku do Dawida. Dlatego też dostrzegamy, że Dawid w swoim usposobieniu przejawia uprzejmość, uwidacznia szczerość i dlatego też nie tylko do własnej rodziny, ale widzimy ta szczerość, ta uprzejmość, ta miłość uwidacznia się nawet w stosunku do jego nieprzyjaciela Saula, a do jego przyjaciela to jest Jonatana. I widzimy, że to miłosierdzie idzie do jego potomstwa, do jego pokolenia, do Mefiboseta. Dlatego też on, Dawid, król, mając swój wpływ, moc dokonać wiele rzeczy, przywraca wszystką rolę Saula, dziada swego, przywraca to wszystko Mefibosetowi. Wnioski z tego możemy wyciągnąć dla ludu pańskiego i dla wszystkich poświęconych. Dlatego też Pismo Święte jest bogate właśnie tutaj, w tym wypadku, w te obietnice i dlatego też czytamy od 8, od 7 po 13. Czytamy. I rzekł do niego Dawid, nie bój się, bo zawsze uczynię z tobą miłosierdzie dla Natana ojca tego, przywrócę wszystką rolę Saula dziada tego, a ty będziesz jadł chleb u stołu mego zawsze. Wtedy ukłoniwszy się rzekł, a tu jest sługa twój, żeś się obejrzał na psa zdechłego, jaką ja jest, a więc dostrzegamy, że Szyba określa się w bardzo poniżający sposób. Bo przecież, gdyby nie miłosierdzie Dawida względem jego, to byłby niczym. Wtedy ukłonicy, zatem rzekł, wezwał król Szyby, sługi Saulego i rzekł, cokolwiek miał Saul i wszystek dom jego, dałem synowi pana twego. A będziesz wtedy sprawował rolę jego, ty i synowie twoje i słudzy twoi i będziesz dodawał, aby miał chleb, syn pana tego, który by jadł. Ale Mefiboset, syn pana tego, będzie zawsze jadał u stołu mego, a Szyba miał 15 synów i 20 sług. A więc zapewnienie z punktu widzenia określenia zdania Dawida, dostrzegamy, że Dawid nie zmienił swojego stosunku, swojego stanowiska i swojego przedsięwzięcia dla Mefiboseta, który był jak gdyby wytrącony i niepewny z życiem. Dlatego, że był on pochodzenia z królewskiej linii rodowodu Saula przez Jonatana i tą drogą uwidocznione mu było wielkie przyjacielstwo ze strony Dawida. Przez wzgląd na bliską przyjaźń Dawida z Jonatanem. Z tych wniosków, które myśmy przeczytali, fragmentów biblijnych, możemy wyciągać wnioski dla ludu pańskiego. Z uwagi na to, że mamy często wielu przyjaciół, mamy często wielu wrogów, ja podam pewien przykład dwóch nierozłącznych przyjaciół. Dwóch nierozłącznych przyjaciół, którzy ze sobą bardzo w zażyłości żyli około lat 20, trudnych chwilach doświadczeń znaleźli się na Syberii. Kiedy znaleźli się w warunkach dość trudnych, w lesie, w tajgach, kiedy znaleźli się w wyrąbywaniu drzewa, otóż napadł ich niedźwiedź. Wprawdzie jeden był kondycyjnie dość mocno zbudowany, drugi był słabszy, trochę nie dopisywał na nogi i czasu swego, kiedy zaatakował ów niedźwiedź, a było to w lesie, to ów zdrowy szybko wyskoczył na drzewo i jest bezpieczny. Ale jego przyjaciel, z którym obcował tak długie lata, znalazł się w sytuacji bardzo krytycznej i zagrożony śmiercią. Ów przyjaciel nie pozostało mu nic innego, jak tylko upadł na ziemię i nie ruszał się. Przychodzi niedźwiedź, obwąchuje go z jednej, z drugiej strony, a niedźwiedź zazwyczaj nie rusza, jeśli ktoś jest nieżywy. On umarłego się nie dotknie, nie pożera go. Obwąchał go ze wszystkich stron, pooglądał się na drzewo. Jego przyjaciel w najlepszym siedzi sobie właśnie na takim baldachinie, no i myśli sobie teraz, chyba tamtego zniszczy. Po krótkim czasie niedźwiedź opuścił owego przyjaciela, odwrócił się i poszedł sobie w swoim kierunku. Rozstrzyga się rzeczywistość, kiedy niedźwiedź odszedł, wierny przyjaciel schodzi z drzewa. Podchodzi do owego, który był przedmiotem napaści, niedźwiedzia i pyta go się, czy słuchaj, mam do ciebie bardzo ciekawe pytanie, bo ja nie słyszałem na drzewie, co on do ciebie tak szeptał, tak cię obłuchiwał, co mówiło do ciebie to ciężko niedźwiedzie. A on mu odpowiada, ty wiesz, ale mi bardzo dobrą wiadomość powiedział. Powiedział mi wiadomość, że dobrych przyjaciół poznajemy w biedzie. I tak w rzeczywistości ma ono miejsce, że dobrych przyjaciół poznajemy w biedzie. Dawid odczuł przyjacielstwo Jonatana wówczas, kiedy Saul czyhał na jego życie, a więc jego syn Jonatan okazał względem Dawida miłosierdzie, bo powiedział, ojciec mój chce ciebie zabić, ty się musisz ukryć, stworzył mu warunki, dał mu wytyczne okoliczności, które mogą właśnie zabezpieczyć jego życie. Odwrotna część medalu pokazuje się tu, kiedy Dawid dochodzi do wielkiego wywyższenia, triumfu i władzy, wspomniał sobie, że on zobowiązany jest w stosunku do Jonatana, a z uwagi na to, że Jonatan, jego wielki przyjaciel, nie żyje, a stąd boskie miłosierdzie uwidacznia i pokazuje w stosunku do Mefiboseta, do zmarłego swojego przyjaciela, właśnie Jonatana, do jego syna. Okazuje mu to miłosierdzie przez wzgląd na to, że miłosierdzie było okazane i dla niego ze strony właśnie jego ojca. Dlatego też dostrzegamy, że gdy Pan obiecał władzę Saulowi, aby ją dać Dawidowi, to popatrzmy się, przyjacielstwo przychodzi w czasie potrzeby. Przychodzi do biednego, kulawego Mefiboseta, który mieszka w skrytości, obawie, w niepewności, bo przecież obawia się, ażeby mu ktoś życia nie odebrał. W takiej sytuacji znajdował się ów, któremu Dawid okazuje miłosierdzie wówczas, kiedy ma władzę, tron i jest panem sytuacji życia i śmierci. Smutny na pewno jest stan, los takiej jednostki, która znajduje się jak gdyby ścigana, bezradna czy bez wyjścia. Smutny stan był Mefiboszeta, wszystkich potomków Saula, którzy w owym czasie się znajdowali, a przecież każdemu jest miłe życie. O ile każdemu jest miłe życie, stąd każdy, który miłuje życie, chroni swoje życie. Wierzę mocno, że może i spośród nas wielu jest takich, których życie wisiało na wosku. Opatrzmy się, Pan okazał miłosierdzie. Słyszeliśmy i zeznania naszych braci, którzy wypowiadali się odnośnie przeżyć doświadczeń życiowych w przeszłości. Dzięki tylko i wyłącznie Pańskiej opatrzności, które okazuje dla nas miłosierdzie, jesteśmy wszyscy tu przeprowadzeni przez różne koleje, przez różne doświadczenia życiowe. Dlatego też dostrzegamy, że Dawid szuka, aby czynić dobrze. Szuka sposobności. Czyńmy i my w podobny sposób, jak to czynił Dawid. Nie tylko czynimy to wobec niedoli, wobec potrzeb, ale czynimy to na każdym kroku, zawsze i wciąż. Pismo Święte idzie nam z pomocą jako ludowi Pana. Ono nas poucza, ono nam nakreśla wytyczne i dlatego też czytamy w psalmach Dawida, a między innymi słowa jego zapisane w 41 psalmie. 41 psalm czytamy w wierszu 2 i 3 słowa następujące. Błogosławiony, który ma baczenie na potrzebnego, w dzień zły dawi go Pan. Pan go będzie strzegł, będzie go żywić, będzie błogosławiony, będzie na ziemi, ani go poda Pan na wolę nieprzyjaciół jego. A więc zapewnienie z doświadczenia króla Dawida, że błogosławiony, który ma baczenie na potrzebnego. Dawid w swoim życiu praktycznie uwidocznił to w stosunku do swojego przyjaciela, do dalszego swojego właśnie przyjaciela, którym był Mefiboszet. Uwidacznia właśnie, że o ile ktoś okazuje względem swoich nieprzyjaciół nawet taki stosunek, Pan go będzie strzegł, Pan go będzie żywić, Pan mu okaże najwyższe błogosławieństwo. Lud Pański zobowiązany jest w świetle nauki Słowa Bożego racz rozwijać boskie zalety, rozwijać boskie podobieństwo. Czego się uczymy, to jest nauką na czasie i właśnie w tym kierunku lud Pański powinien się rozwijać. Psalm donosi nam 102, a we wierszu 20 i 21 czytamy oto słowa, które brzmią o treści następujące. Aby wysłuchał wzdychania więźniów i rozwiązał na śmierć skazanych. A to opowiadali na Sionie imię Pańskie, a chwałę Jego w Jeruzalemie. Psalmista daje nam pewną tutaj obietnicę, że Pan w świątnicy swojej wysokości spojrzał i wejrzał z wysokości, aby wysłuchał wzdychania więźniów. Tak jak jesteśmy wszyscy, cały rodzaj ludzki znajduje się w wielkim więzieniu. Jedni w grobie, drudzy w drodze do grobu, a inni znajdują się na dziedzińcu. Dlatego też dostrzegamy, że cały rodzaj ludzki z punktu widzenia Bożego jest umarły i jest on w więzieniu pod wyrokiem śmierci, klątwy, alamoki. Dlatego też, że gdyby nie boskie miłosierdzie, gdyby nie jego opatrzność okazana w stosunku do nas wszystkich, nie byłoby podstaw, powodów jakichkolwiek, abyśmy się mogli ubiegać, kierować do Boga, aby nam okazywał miłosierdzie. Wobec tego, że Bóg jest źródłem miłosierdzia, okazuje go względem nas, okazujmy my sobie wzajemnie, a właśnie to będzie się podobać Panu. Dostrzegamy, że rodzaj ludzki podpadł pod warunki śmierci. Warunki umierania i rodzaj ludzki cały jest w procesie umierania. Mniej lub więcej. Cały rodzaj ludzki systematycznie widzimy, jak potok posuwa się do grobu. Przypominamy sobie naszą młodość, przypominamy sobie późniejsze czasy, przypominamy sobie nasz czas, kiedy właśnie staczamy się do sytuacji bez wyjścia i gdyby nie Pańskie miłosierdzie, gdyby nie Jego obietnica, to niestety nie byłoby żadnego celu życia. Dlatego też Pismo Święte wykazuje, że jest wyjście z sytuacji umierania, jest obietnica, o której Pismo Święte nas uczy. Proroctwo Izajasza, 53 rozdział, a wiersz pierwszy, czytamy słowa o jego treści następujące. Któż uwierzył kazaniu naszemu, a ramię Pańskie komu jest objawione? Pyta się prorok, któż uwierzył? Popatrzmy się, tyle narodów, tyle ludzi, 6,5 miliarda dziś w świecie, a pytamy się, któż uwierzył? Nieliczna proporcjonalnie liczba jest tych, którzy w dzisiejszym czasie idą i postępują wiarą. Dlatego też Pismo Święte wykazuje, że ramię Pańskie, Jego boskie miłosierdzie okazane tylko ludowi Pana. Tym, którzy miłują Boga, tym, którzykolwiek wierzą i postępują Jego radami i Jego instrukcjami. Dlatego też, że mamy rozwijać się w kierunku boskich zalet, rozwijać miłosierdzie, zalety najwyższe, które mamy pielęgnować, budować się na przykładzie wielkiego Dawida, męża Bożego, który był według serca Bożego. Apostoł Paweł daje nam pewnego rodzaju radę, według której powinniśmy postępować. A rada uwa zapisana jest w liście do Galatów. Czytamy w 6 rozdziale 9 i 10 wiersz słowa o treści następującej. A dobrze czyniąc, nie słabiejmy, albowiem czasu swego rządzić będziemy nie ustawając. Przeto wtedy, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej czyńmy dobrze domownikom wiary. Odpowiedzmy sobie na to sami, czy w rzeczywistości tak czynimy lub nie. O ile ktoś tak nie czyni, nie zastosuje radę apostoła Pawła, aby czynić dobrze wszystkim, a najwięcej czynić dobrze domownikom wiary. Dlatego też apostoł Paweł daje nam i podaje myśl, ażebyśmy wzrastali, rozwijali się, aby Chrystus zamieszkiwał w naszych sercach. O ile tak, to będzie to wola Boża, którą będziemy spełniać względem naszych bliźnich, naszych przyjaciół, a nawet względem naszych wrogów. Pismo Święte i nasz Pan Jezus, nauczyciel i mistrz, najeńszy, który praktycznie czynił to, dawał zaletę uczniom i dobrą zaprawę. A bądźcie dobrotliwi, jako i Ojciec wasz jest dobrotliwy, jest On miłosierny, dokonuje On wielkiej dobroci nie tylko w stosunku do tych, którzy lgną do Niego, ale nawet względem do tych, którzy Go bluźnią, hańbią, szydzą, wyśmiewają się. Więc boskie miłosierdzie idzie nawet w stosunku do Jego wrogów. Uczmy się na tej platformie rozwijać również nasze uczucia wdzięczności, a nawet w stosunku do wrogów. Nasza świętobliwość powinna być, nasza szczodrobliwość jak najbardziej rozwijana w najwyższym stopniu. Jezus nasz Pan jako nauczyciel polecał, dawał swoim uczniom wskazówki, a one dotyczą nas, gdyż my jesteśmy Jego uczniami. A jeśli łaknie nieprzyjaciel, nakarm go, a jeśli pragnie, to go napój. Nie bądźmy egoiści, nie bądźmy samolubni. Bądźmy pod każdym względem tym, abyśmy się przypodobali naszemu Zbawicielowi. Zobaczmy Kościół wieku Ewangelii. W okresie czasów trudnych, niebezpiecznych, ciężkich chwilach i momentach starał się rozwijać najwyższe uczucia, zalety i wdzięczność w stosunku do wszystkich. Dlatego też okazujemy usposobienie i zmysł Chrystusowy bo wiemy, że my, gdy jeszcze byliśmy w grzechach, Chrystus umarł za niepobożne. O ile tak ona sprawa wygląda, to dlatego też nasz Pan przyprowadza nas do prawdy. Pan nas utwierdza nas, On nas ubogaca, On nas uczy w dobie dzisiejszej. Jeśli poddajemy się Jego kierownictwu, Jego naukom, czynimy Jego rady i Jego wskazówki, które płyną do naszego serca. On wskazuje dla nas pewne reguły i pewne napomnienia. Czytamy w Ewangelii Mateusza w rozdziale 5, wiersz 44 po wiersz 48 następujące słowa. A jak wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciele wasze, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści, módlcie się za tymi, którzy wam złość wyrządzają i którzy was prześladują, abyście z nami byli Ojca waszego, który jest w niebiesiach, bo On czyni, że słońce Jego wschodzi na złe i dobre, że spuszcza na sprawiedliwe i niesprawiedliwe. Albowiem, a jeśli tylko miłujecie te, którzy was miłują, jaką zapłatę macie? A zastrzelnicy tego nie czynią? Ale jeśli byście tylko waszych braci pozdrawiali, cóż osobliwego czynicie, a zastrzelnicy tego nie czynią? O, popatrzmy się. Głęboka nauka, głęboka myśl w tym wypadku i tę naukę niestety powinniśmy i należy, ażebyśmy przywłaszczyli sobie, ażebyśmy żyli według tej nauki. To jest wskaźnik, to jest wytyczne. Bo jeśli byśmy tylko bracie pozdrawiali się tak lub inaczej, to i złodzieje się pozdrawiają, to i celnicy się pozdrawiają. To jest mało. Mamy okazywać i przyjawiać nasze usposobienie jak najbardziej wdzięczności, nawet w stosunku do naszych wrogów. Ktoś by powiedział, że ja nie mam wrogów. Wierzymy mocno, że mamy wrogów. Mamy jeśli wrogów, nie wrogów widocznych, często są wrogowie ukryci. Dlatego też okazujmy nasze usposobienie i uczucie takie, jakie okazywał czasu swego Dawid. Nawet w stosunku do tych, którzy jak gdyby podpisali czeroga wyrok na Dawida, Dawid okazywał względem nich, okazywał wielkie miłosierdzie. Dawid miał możliwość zabić czasu swego Saula, to jednakże nie uczynił mu tego, ale tylko oberznął mu kawałek płaszcza. Dał wyraz i dowód, że mógł tego uczynić, jednakże nie dźwignął ręki, aby targnąć się w ówczesnym czasie na pomazańca pańskiego. Był on posłuszny woli pańskiej. Dlatego też i my, na wzór i na przykład właśnie Dawida, rozwijajmy nasze uczucia, chociaż mając władzę Dawid, dostrzegamy jak w naszej lekcji przedmiocie, to jednakże widzimy, nie przywłaszczył sobie własności Saula do siebie, nie chciał jego majątku, który właśnie miał być jego syna i potomka jego syna, ale oddał cały majątek, który przyszedł i powrócił do Mefiboseta. Dlatego też mało jest takich w dobie dzisiejszych, jak usposobienie Dawida, to charakterystyka, która jest uwidoczniona, że był tym, który miłował Pana i Pan jego również miłował. Dawid nie był zadowolony, by tylko życzeniem, pragnieniem czynić dobrze. My często życzeniem, pragnieniem, a jak najbardziej życzymy wszystkim dobrze. Dawid szedł dalej. Szedł on dalej do skutku, dał on przykład to poświęconym swojego życia postępowaniu. I dlatego też z tego możemy wyciągać wnioski dla nas poświęconego ludu pańskiego. I dlatego też Pismo Święte uczy nas z tych wniosków wyciągać myśli, głęboką lekcję dla nas, abyśmy przez to mogli wzrastać ku doskonałości, pomnażać się w wierze, rozwijać się do najwyższego szczytu, do szczytu miłości. Apostoł Paweł w liście do Efezjan w rozdziale 4, a we wierszu 2 czytamy, że wszelką pokorą i cichością, nieskwapliwością znaczając jedni drugich w miłości. Dalej mówi, a bądźcie jedni przeciwko drugim dobrotliwi, miłosierni, odpuszczając sobie wzajemnie, jako i Bóg w Chrystusie odpuścił wam. A więc popatrzmy się, że apostoł Paweł daje wniosłą zaletę, podkreśla ją, aby być dobrotliwym, miłosiernym i odpuszczającym. Ktoś by powiedział, a ile razy mam odpuścić, tyle razy darował temu bratu. O nie, popatrzmy się, Jezus nasz Pan nauczył nas odpuszczać. Pytał się Piotr, czy do 7 krot? Nie, do 77 krot darować, przebaczać. To jest zaleta chrześcijańskiej miłości. Popatrzmy się, że Dawid jest tym, który jest dobrym przykładem. I dlatego też lud pański powinien na owych przykładach rozwijać swoje uczucia i wkładać dług wdzięczności nawet w stosunku do swoich nieprzyjaciół. Czy apostoł Paweł tak czynił? Wykazuje nam i opisuje całą swoją właśnie biografię, życie i doświadczenia. W niebezpieczeństwach z różnych okoliczności, które przychały, to jednakże mógł śmiało i oparcie powiedzieć, że dobrym bój wojował. Wiarę zachował, miał ufność, miał przeświadczenie, że Pan uczyni go zwycięzcą i użyczy mu błogosławieństwa w królestwie. Dlatego też dobrotliwość to jeden z elementów ludu pańskiego, jeden z elementów miłości. Dlatego też miłosierdzie musi cechować wszystkich kandydatów ludu pańskiego i według tego miłosierdzia wszyscy muszą postępować za przykładem, którym jest nasz Pan Jezus Chrystus. Często wielu braci spogląda na innych, mówią, pokazują. My spoglądamy na wodza odkupiciela wiary naszej, patrzmy na Jezusa Chrystusa. Jeśli będziemy przykładać wagę i wzrok nas kierować w kierunku Jezusa, wówczas będziemy pewni i ufni, że dojdziemy do celu i osiągniemy zwycięstwo. Dlatego też miłosierdzie, o ile cechuje wszystkich, którzykolwiek postępują śladami naszego Pana, jest to zaleta, która jest procesem rozwoju i którą to zaletę niestety trzeba zdobyć. Trzeba ją uchwycić, trzeba ją wypielęgnować w sposób taki, jak gdyby to była roślinka. Proszę braci, chciałbym wam dać jeszcze pewien przykład. 11 lat temu, przypominam sobie, kiedy byłem pierwszy raz w Poznaniu, nie pierwszy raz w życiu, tylko pierwszy raz w społeczności wśród ludu pańskiego ruchu epifanicznego. Przypominam sobie i hasło tej manny dzisiejszej, które to hasło wskazuje nam człowieka polegającego na Tobie, zachowuje w pokoju, bo w Tobie ufa. Jest to hasło dnia dzisiejszego manny, którą żeśmy rozbierali, a wówczas było to hasło rocznie ludu pańskiego. Wówczas nie odczuwałem tego pokoju, nie odczuwałem zadowolenia, gdyż wyszedłem z ryzów wielkich tarapatów i doświadczeń, które przeżywałem w okresie minionych lat. Dlatego też na przestrzeni dziesięciolecia ostatniego odczuwam pańskie błogosławieństwo. Odczuwam Jego łaskę. Cieszę się niezmiernie, że Pan ubogacił mnie prawdą na czasie. Pan udzielił mnie zrozumienia tejże prawdy. I cieszę się niezmiernie z tego, że mogę okazywać nawet miłosierdzie względem swoich wrogów. Braciom wiadomo jest niektórym, że wyszedłem z małego Babilonu. Wyjść z małego Babilonu sprawa jest nieprosta. Jest tam wiele jeszcze poświęconych serc, jest tam jeszcze wiele takich, którzy łakną i pragną prawdy i sprawiedliwości. Dlatego też wszyscy okazujmy i względem tych, okazujmy im miłosierdzie. O ile tylko pragną z nami rozmawiać, chcą, nawiążemy łączność, nie obawiajmy się, prawda nigdy nie ucieka. Niestety jestem w sytuacji takiej, że wodzowie i różni członkowie ruchu towarzystwa uciekają. A wiadoma rzecz, że prawda jest wielkim bitem, który właśnie pobija błędy i która właśnie jest tylko dla serc poświęconego ludu pańskiego. Dlatego też cieszę się niezmiernie i z tego, że znajdując się niegdyś w warunkach tak trudnych, tak ciężkich, że Pan mnie dźwignął i okazał to wielkie miłosierdzie i w dalszym ciągu uprzywilejował mnie tak, w tym, że mogę służyć w dobie dzisiejszej, czystej prawdzie i rozwijać się w tej czystej, wspaniałej prawdzie, która jest pochodzenia kapłańskiego. A przecież prawdy paruzyjne, prawdy epifaniczne, są one w zgodności i w jedności ducha, jako prawda postępowa płynąca z najwyższego tronu, jako boskie miłosierdzie okazywane względem ludu pańskiego. Dobrotliwość okazywana względem wrogów to jest jeden z podstawowych elementów, który ma cechować kandydatów królestwa. Okazujmy, drodzy bracia, dobrotliwość względem wszystkich. Okazujmy dobrotliwość względem naszych rodzin, naszych sąsiadów, towarzyszy pracy. Okazujmy dobrotliwość względem różnych okoliczności, doli i niedoli. Mamy ufność i zapewnienie, że Pan nas nie opuści, Pan nam będzie błogosławił tak, jak On niegdyś z czasu swego błogosławił Dawida. Błogosławiąc Dawida pokazane jest, że Pan błogosławił Kościół, a lud pański w dobie dzisiejszej posiada prawdy i obietnice pochodzące od Kościoła. A więc przez to ogniło i tym źródłem Pan ubogaca tą prawdą lud pański. Dlatego też rozwijajmy się, wzrastajmy, poświęcajmy nasze życie, nasze zdolności, nasze talenty, wszystko cokolwiek składajmy na ołtarzu Panu. Nie obawiajmy się, nie zniechęcajmy się. Wszystko możemy oddać, całe życie śpiewając pieśni dla Jezusa Zbawiciela. Dlatego też bądźmy chętni, bądźmy właśnie w tym wypadku gotowi zawsze, tak jak był gotowy czasu swego i nasz Pan, idę, aby czynić wolę swoją, o Boże mój. Rozwijajmy zalety miłości, twardość serca, okrutność, upartość. To nie jest cecha podobieństwa Bożego. Dostrzegamy i te zalety i przywary często przygnębiają ludzi pańskiego, przygniatają, uniemożliwiają rozwinąć się tak, jak gdyby jakaś roślina, która rozwija się pod ciężkim kamieniem. Dlatego też i często wśród ludu pańskiego wielu braci jest takich, którzy nigdy nie mogą się rozwinąć, przygnębieni wieloma rzeczami. Zrewidujmy nasze usposobienie. Zobaczmy i upewnijmy się, czy przypadkowo jakieś rzeczy, które są zbędne, niemożliwe, czy by nie było właściwie wskazane, aby wyrzucić je z budżetu naszego poświęconego życia, aby nie dźwigać tych toborów, które są tylko przeszkodą w naszym poświęconym życiu. Być w prawdzie to znaczy rozwijać się. Być w prawdzie to znaczy rosnąć w prawdzie. Być w prawdzie to znaczy uczyć się, rozwijać się jako dziecko w szkole Chrystusowej. Słyszeliśmy na którejś konwencji, że my zdajemy egzaminy drogą przyspieszonego trybu. Dlatego też wszyscy tak lub inaczej. Jesteśmy na egzaminie. Mniej lub więcej. Każdy uzyska promocję nie w inny sposób, jak nie przejdzie egzaminu. Każdy egzamin jest wielkim doświadczeniem. Jest trudnym do przeżycia. Dlatego też, o ile mamy te ciężary, które uważamy, że nie jesteśmy zdolni je dźwignąć, bądźmy ufni i upewnieni, że ktoś jest, kto nam pomaga dźwigać. Pomagają dźwigać nam nasze ciężary, nasi bracia. Pomaga nam dźwigać przede wszystkim nasz Pan, bo On dźwiga tę cięższą stronę naszego krzyża i naszych doświadczeń. Dlatego składajmy nasze doświadczenia i poruszajmy je Panu. Bądźmy ufni, że Pan nam okaże wielkie miłosierdzie. Zobaczmy z drugiej strony. Cały świat, cała ludzkość wzdycha, jak apostoł Paweł mówi do Rzymian, w 8 rozdziale 22 i 3 wiersz. Boleje nie tylko rodzaj ludzki, który nie widzi perspektywy i nadziei, nie widzi żadnych obietnic, nie widzi celowości, ale widzi wszystko w czarnej plamie. Tak popatrzmy się wielu wśród ludu pańskiego, też niestety nie widzi swojego celu, przezorności, perspektywy Słowa Bożego. Bądźmy tej wizji upewnieni tak, jak był upewniony Jan Apostoł. Jan Apostoł w zachwyceniu widzi do trzeciego nieba, tak jak i Paweł widzi nowe Jeruzalem wstępujące z nieba. A jak my widzimy na przyszłość? Widzimy błogosławieństwa przyszłości tylko i wyłącznie z punktu perspektyw obietnicy i Słowa Bożego. Widział go Kościół w wieku Ewangelii. My dzisiaj lepiej widzimy, jaśniej, wyraziściej. Stanęliśmy na drodze, ścieżce poświęcenia, na drodze światłości. Dlatego też właściwe jest i wskazane, abyśmy na tej drodze rozwijali się, rozwijali ducha miłosierdzia podobnego, jak okazywał go Dawid w stosunku do swoich wrogów, a okazał to w stosunku do Mefiboszeta. Apostoł Paweł rokuje perspektywy błogosławieństw, gdzie czytamy w liście z Dzieł Apostolskich 3 rozdział, wiersz 20 i wiersz 21. Podkreśla nam błogosławieństwa restytucji, czasy ochłody, które przyjdą dla wszystkich. Dziś my jesteśmy w szkole, dlatego też w tej szkole zachowujmy równowagę, stanowczość, jedność ducha, pokoju, związki miłości. To jest zasada, która powinna cechować wszystkich uczniów naszego Pana Jezusa Chrystusa. O ile w tej szkole przedrzymiemy, o ile w tej szkole zaniedbamy się, niestety nie ma promocji, pozostaniemy, a nawet nie tylko to, będziemy cofnięci do przedszkola. Proszę braci, ja byłem w przedszkolu. Powtarzam jeszcze raz, byłem w ruchu towarzystwa lat 13. Inni byli dłużej. To przedszkole, to błędy, kura błędów i niestety trudno stamtąd wyjść. Dlatego też pomóżmy tym, którzy jeszcze tam są. A wierzę mocno i mam przeświadczenie, że Pan wielu z was będzie używał do tej wielkiej, zaszczytnej pracy, którą będzie miał w stosunku do formującego się już do dzisiejszej obozu epifanicznego. To klasa netereńczyków, o której słyszeliśmy, o której mówił brat Karon. To klasa pozafederalnej klasy Saby lub pański, a nie tylko ta klasa, ale wielkie poczty przyjdą do prawdy. A o ile przyjdą do prawdy, to pytamy się, po co my słuchamy? Uczymy się, aby być tymi, którzy będziemy w przyszłości wykonywać wolę pańską. Pan nas użyje do pewnego celu. Już w dobie dzisiejszej Pan używa nas do pewnego celu, abyśmy mogli ją wykonywać, tą pracę. Powierzy nam większe przywileje, wspanialsze. Dlatego też w sercu ludu Bożego powinna być poświęcona dobra, doskonała wola. Lecz dlatego też nie zawsze ta doskonała, dobra wola jest ona do zrealizowania w naszych sercach. My często upadamy, a wobec tego, że niektórzy upadają, to inni przewracają się przez nich i często dostrzegamy takie niebezpieczeństwa lawinowych właśnie doświadczeń upadku wielu braci. Proszę brać, abyśmy nie upadali, bądźmy ostrożni na drodze, kiedy przyglądamy się i przypatrujemy się na jezdnię naszego poświęconego życia. Przyglądajmy się przede wszystkim na to, jak czyni Pan. Idźmy za wzorem i przykładem Jezusa. On nas poprowadzi do wspaniałego celu. O ile brat upadł, czy siostra Y lub X, nie zniechęcajmy się z tym. Dźwignijmy, pomóżmy, bo to jest obowiązek chrześcijański, to jest właściwe i to jest wskazane. Dlatego też Pismo Święte wykazuje tak, dziś upada ów, jutro drugi, ale tak jak żelazo żelazem bywa ostrzone, tak brat powinien zaostrzać oblicze swojego przyjaciela. Stąd zaostrzajmy oblicza wspólnie się, abyśmy w ten sposób mogli podążać do celu zamierzonego. Widzimy właśnie, że często duch ochotny i na naszych ucztach duchowych ubogaceni jesteśmy tak dalece, że duch bardzo wiele przepojony jest tą radością, tą społecznością, ale to z tego, kiedy wrócimy do naszych zajęć, obowiązków życia codziennego, wyjdziemy w warunki codziennego trybu, to będą warunki, gdzie musimy zdawać egzamin. Nie poddawajmy się pod wpływ tego świata, pod wpływ ciała i pod wpływ owego wielkiego przeciwnika, który krąży często nie we fraku, ale bardzo elegancko przystępuje do nas, gdzie nas chce w różnoraki sposób uwodzić. Apostoł Paweł wykazuje nam, że wszyscy wśród ludu Bożego są oni potrzebni, są właściwi i dlatego też lud pański nie może brakować sposobami. A stąd przykład apostoł Paweł dał dobitny, gdzie czytamy w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 12, 21 po 7 wiek, że nie może rzec ręka do oka albo noga do ręki, odwrotnie, ja Ciebie nie potrzebuję. Wszyscy jesteście potrzebni. Pan włożył w Wasze usta pieśń. Pieśń chwalebnych błogosławień, pieśń restytucji, pieśń baranka i pieśń Mojżesza. A więc możemy śpiewać, tak jak śpiewali on niegdyś, mężowie ludu pańskiego w okresie czasu przeszłości. Dlatego też naśladujmy Pana naszego. Uczmy się od Niego, bo On jest naszym wielkim nauczycielem. Pismo Święte daje nam rady, daje nam instrukcji, że właściwe i wskazane jest, aby się tego uczyć i dlatego też księga listu Jana 1, 3 rozdziału, a we wierszu 15 i 16 czytamy, daje nam takie myśli. A każdy, kto nienawidzi brata swego, jest mężobójcą. A wiecie, że żaden mężobójca nie ma żywota wiecznego w sobie zostawającego. Przez cośmy poznali miłość Bożą, iż On duszę swoją położył i myśmy położyć powinni duszę za braci. Kładźmy nasze życie. Ofiarujmy go w słusznej sprawie dla dobra ludu pańskiego. Nie załamujmy się, nie kaleczmy się wzajemnie. To jest cecha chrześcijańska. Okazujmy miłosierdzie względem wszystkiego ludu pańskiego, a nawet wrogów. Czy bracia przypominają sobie hasło ludu pańskiego, które było minionego roku? Księga Przypowieści, 8 rozdział, wiersz 17, przypominam. Bóg podkreśla nam i to hasło towarzyszyło ludowi pańskiemu przez cały rok. Ja miłuję tych, którzy mnie miłują, a którzy mnie szukają rano, znajdują mnie. Bóg miłuje tych, którzy go miłują pierwej. O ile lud pański okazuje i przejawia miłość Boga, Bóg zapewnia ich, że ich nigdy nie opuści. Czytamy się wszystkich rodziców. Czy miłują swoje dzieci? Na pewno tak. Kto nie miłuje swoich dzieci? Ręka do góry. Nie ma ani jednego. No, widzimy, że Ojciec Niebiański jest bardziej miłosierny i On miłuje wszystkich. A jeśli miłuje, On okazuje miłosierdzie, boskiej restytucji okaże dla wszystkich stworzeń. Popatrzmy się w wzdychający świat, rodzaj ludzki w sytuacji rozkładu, upadku i degradacji. To, co my mówimy i wskazujemy w perspektywie na przyszłość, o tym mówią już w dobie dzisiejszej ekonomiści. Nikt by na pewno nie wierzył, ale jednakże ekonomiści, jako bardziej ludzi sfery wyższej, wykazują nam ich między innymi, ku czemu zmierza świat książka Rok 2000. Autor tej książki Fritz Bader, Niemiec, on właśnie między innymi podkreśla błogosławieństwa i miłosierdzie naszego Ojca Niebieskiego, które będą okazane w stosunku do rodzaju ludzkiego. A że tak jest, ja pozwolę sobie tylko odczytać pewien fragment. I mówi on między innymi: wierzę mocno teraz, że dopiero nadchodzą wielkie czasy chrześcijaństwa. Będą to wielkie i piękne czasy dla wszystkich tych chrześcijan, którzy będą traktować chrześcijaństwo poważne, a przykazania Chrystusowe rozumieć je dosłownie. Czasy te przyniosą chrześcijanom to, że będą oni mogli uwolnić się nareszcie od straszliwego konfliktu sumienia, strasznego nawet dla zwykłego obywatela, a jeszcze straszniejszego i tragiczniejszego dla przywódców politycznych i dla duchownych. Od konieczności zabijania ludzi na rozkaz państwa i rozkazywania innym, aby to już czynili. Czy prorok Michał nie wykazuje, że przekują miecze na lemiesze? Czy Pismo Święte nie mówi, że ziemia będzie napełniona znajomością państwą? Pismo Święte wykazuje, że będzie pokój, dzieło sprawiedliwości, bezpieczność aż na wieki. Czytamy dalej. Już nasi wnukowie będą prawdopodobnie z dreszczem przerażenia myśleć o czasach, w którym ludzie musieli żyć z tym konfliktem. Cały okres od czasu uznania chrześcijaństwa za religią panującą, aż do dnia dzisiejszego, będzie kiedyś w historii Kościoła oceniony jako okres niewoli babilońskiej chrześcijaństwa. To, co ludzkość przeżyła w historii przeszłości, to będzie w wielkiej historii. Pozostaną tylko ślady w tych kartach historii jako dokumenty wydarzeń zła, grzechu i degradacji. Hasło "kochajcie naszych wrogów" nazbyt długo było traktowane jako hasło od święta, bez żadnego praktycznego znaczenia na co dzień. Dziś staje się ono hasłem realnej polityki, a jeśli komu wydaje się, że hasło to idzie daleko, powinien przynajmniej przyswoić sobie zastępcze te hasło zaczerpnięte z nowszej literatury. Wrogowie to są też ludźmi. Nadzieja ludzkości, że dzieci jej dożyją 2000 roku, zyskałaby mocniejsze podstawy, i w których mogliby się spodziewać, że politycy, którzy decydują o losach świata zarówno w wschodzie i zachodzie, przestrzegać będą choćby tej skromnej zasady. Najpiękniej o problemach dzisiejszego i przyszłego pokolenia mówi Ewangelia. Ewangelia, gdzie czytamy w Mateusza: "Błogosławieni łagodnego serca, albowiem oni ziemię posądzą". Tu jest to napisane, proszę brać, nie w Biblii. Autor pisze niewierzący, autor pisze, który jest bezstronny, ani religijny, ani niereligijny. Człowiek, który idzie właśnie utartym swoim torem naukowym. Dalej czytamy: "Nie wiemy zaprawdę, czy ziemia ta będzie istnieć w 2000 roku. Czy jakieś zbrodnicze machinacje atomowe przekształcą naszą planetę w chaos. Nie wiemy, czy ziemia nawet nie zostanie obrócona w ląd dziewiczy. Będzie jeszcze tym miejscem, ale jeśli można nie tracić nadziei, że ziemia będzie istniała nadal, warto będzie na niej żyć, że będzie istniał rząd ogólnoświatowy, który będzie ją posadał, w tym sensie, że będzie nią rządził. To jest jedną rzeczą pewną, że ci tylko, którzy są łagodnego serca, oni tą ziemię posiądą". Tak autor określa dosłownie. Podkreślam, książka "Wydawnictwo ekonomiczne, ku czemu zmierza świat", rok 2000, Fritz Bader. Bóg jest źródłem mądrości. Nasz Pan jest rozdawcą prawdy. Dlatego też korzystajmy właśnie w dobie dzisiejszej z tego, co Pan udziela. Zakon wyłącznie uprzywilejował tylko i wyłącznie tych, którzy mieli lat 30. Nie wcześniej mógł się stać sługą Bożym. W dzisiejszym czasie wszyscy mogą poddawać się kuśnieniu woli Bożej. Starzy, młodzi, dowolnie, mężczyzny, niewiasty. Bóg puka do każdego serca. Otwierajmy Mu nasze serca i oddawajmy Jego służbie. Obecnie nie ma ograniczenia. Kto ma uszy ku słuchaniu, zachęcany jest, ażeby w ten sposób mógł rozwijać się i wzrastać w znajomości Słowa Pańskiego. Pan nas prosił w modlitwie, Ewangelii Jana 17 rozdział, czytamy, że nie prosił On za światem, ale za tymi, któreś mi dał. Prosił On za ludem Pańskim, który się rozwijał. Dlatego też i nasze modlitwy kierujmy do naszego Ojca Niebieskiego, aby ukazał nam w dalszym ciągu Jego opatrzność, Jego miłosierdzie. Okazujmy inne miłosierdzie względem wszystkich. Dlatego też modlitwy dla nas są konieczne i potrzebne. Dlatego też czynimy to, a jest to właściwa rzecz i jest to przez modlitwę łączność z Bogiem. Prośmy o łaskę, prośmy o mądrość, ufność, o wiarę, o mądrość z góry, a Pan udzieli nam swojego błogosławieństwa, wytrwania i dlatego też to będzie zdobiło nas charakter, rozwój duchowy, zaleta, miłosierdzia względem wszystkich. Kończę tą lekcję. Życzę tej lekcji wszystkim braciom błogosławieństwa, wytrwania, ażeby na podobieństwo Dawida, które okazywał miłosierdzie względem Mefiboseta, aby okazywali wszyscy, każdy jeden w stosunku nawet do swoich wrogów. Dziękuję.